programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też gościa, nie w studiu, poprzez łącza internetowe jest z nami profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, szefowa Katedry i Kliniki Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Pani profesor, czasy mamy taki i porę roku taką, że pewnie wiele osób niedługo uda się na urlop, a na tym urlopie chciałoby dobrze wyglądać i powszechnym dość zjawiskiem jest to, że wszyscy, może nie wszyscy, ale wiele osób chce na potęgę i w krótkim terminie się odchudzić, zrzucić zbędne kilogramy, czy to słusznie, czy słuszne, czy te wyimaginowane. No ale w każdym razie ta tendencja do odchudzania się jest chyba w tej chwili dość powszechna. Słuszna to tendencja?
Tak, rzeczywiście to, o czym pan mówi, jest obserwowane w takiej codziennej praktyce klinicznej, ale także w naszym życiu towarzyskim. Pewnie wszyscy państwo widzicie, że wakacje są tym momentem, gdzie może bardziej krytycznie na siebie patrzymy i bardziej dostrzegamy te nadmierne kilogramy. Ale to jest takie bardzo populistyczne patrzenie na te nadmierne kilogramy, bo my dzisiaj nie mówimy, broń Boże, o żadnym odchudzaniu, bo my mówimy dzisiaj o leczeniu otyłości.
No właśnie, ale czy to nie jest bardzo często mylone? Gdzie jest ta granica pomiędzy otyłością a zwykłą nadwagą? Tą naprawdę niewielką, kilkukilogramową na przykład.
Ja bardzo się cieszę, że pan to zauważa i że pan to dostrzega i chce zróżnicować, dlatego że my mamy trochę niedoskonałe narzędzia do diagnozowania otyłości, bo my się wciąż posługujemy takim wskaźnikiem masy ciała, czyli od angielskiej nazwy BMI, czyli Body Mass Index. Natomiast dzisiaj wiemy, że jest to bardzo zawodny parametr, bo on niestety daje wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Ja muszę powiedzieć, że my często, używając tegoż parametru, możemy pominąć pacjentów z groźną otyłością brzuszną, dlatego że parametr BMI, ten wskaźnik masy ciała, on nam nie ocenia lokalizacji tkanki tłuszczowej, tak? On nie bierze pod uwagę wieku pacjenta, nie bierze pod uwagę płci pacjenta, no i nie bierze pod uwagę lokalizacji tkanki tłuszczowej. A dużo bardziej groźną jednostką chorobową jest otyłość brzuszna, czyli gromadzenie się tkanki tłuszczowej, tej tkanki trzewnej w obrębie brzucha, niż otyłość dotycząca samej tkanki podskórnej.
I tu muszę dopytać pani profesor, bo to jest niezwykle ciekawy wątek. Ta różnica pomiędzy tą, może to nieładnie zabrzmi, oponką, którą wiele osób może u siebie dostrzegać, a tą otyłością, gdzie ta tkanka tłuszczowa, jak pani sama wspomniała, rozkłada się, no może nie do końca równomiernie, ale na pewno nie tylko w przestrzeni samego brzucha.
Tak jest. I my musimy te otyłości, dzisiaj już wiemy, że te otyłości trzeba zróżnicować, dlatego że dużo bardziej groźną jednostką chorobową jest otyłość brzuszna. Dlatego że tkanka tłuszczowa brzuszna, trzewna, ona jest czynna metabolicznie, czyli ona produkuje mnóstwo cytokin, adipocytokin, czyli takich różnych substancji, które działają, są czynne i one przyspieszają miażdżycę naczyń krwionośnych, a więc przyspieszają ryzyko sercowo-naczyniowe, zwiększają to ryzyko nagłej śmierci sercowej czy nagłej śmierci związanej z chorobą układu krążenia. Stąd też proszę pamiętać, że nawet Światowa Organizacja Zdrowia dzisiaj mówi, że samo BMI jest zawodnym parametrem i trzeba otyłość rozpatrywać łącznie, czyli i wskaźnikiem masy ciała, i obwodem talii. W związku z tym centymetr i pomiar obwodu brzucha, pomiar obwodu talii, jakbyśmy to nie nazwali, jest bardzo ważne. Przypomnę, że o otyłości brzusznej u kobiet mówimy wówczas, kiedy obwód brzucha jest powyżej 80 cm, natomiast kiedy obwód brzucha u mężczyzn jest powyżej 94 cm, już wtedy mówimy o otyłości brzusznej.
No dobrze, pani profesor, ale to, jak sama pani mówi, może być mylące. No bo o ile ta, wrócę do tego, proszę wybaczyć, oponka jest zauważalna, o tyle tak. Są też osoby, które, o których nigdy w życiu nie powiedzielibyśmy, że są otyłe, czy wręcz, przepraszam znowu za słowo, grube, a po prostu jedynie dobrze wyglądają.
No tak, ale tutaj musimy podchodzić do pojęcia choroby otyłościowej jako do choroby, w związku z tym mamy określone narzędzia diagnostyczne, czyli takiego pacjenta badamy pod kątem właśnie jego wskaźnika masy ciała, mierzymy obwód brzucha, jak jesteśmy i mamy możliwości bardziej profesjonalne, to badamy skład ciała, czyli staramy się uzyskać właściwe wskaźniki masy tłuszczowej i tej tkanki pozatłuszczowej, to wtedy jeszcze więcej wiemy o chorym. No i niestety tak czasami bywa, że pacjent może mieć prawidłowe wskaźniki, prawidłowy wskaźnik BMI, ale ma otyłość brzuszną, albo ma podwyższone BMI, a jego obwód brzucha mieści się jeszcze w jakiejś tam granicy, tak? Ale proszę pamiętać, że każda choroba otyłościowa jest chorobą. Chorobą, która daje określone powikłania, skraca długość życia, pogarsza komfort życia i tak naprawdę naraża pacjenta na szereg różnych powikłań.
O tych powikłaniach też już pani profesor zaczęła mówić. To są te ze strony układu sercowo-naczyniowego. To jest miażdżyca, która często jest wypadkiem, konsekwencją otyłości. To jest wreszcie cukrzyca i to jest nadciśnienie, a więc mamy całe spektrum, i to wcale niepełne, tych wszystkich chorób, które mogą towarzyszyć otyłości.
Oczywiście, bo prawda, mówimy tu o tych trzech podstawowych chorobach, które są składowymi zespołu metabolicznego, prawda? Czyli zwiększony obwód brzucha, cukrzyca, czy zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, czyli jakby tu się zawężamy do jakby jednej setnej czy dwusetnej z powikłań, które generuje otyłość, bo nie możemy zapominać o powikłaniach, o takich powikłaniach, które są związane z układem oddechowym i z bezdechem sennym, prawda? I te takie wydaje się pozorne chrapanie częściej u mężczyzn niż u kobiet, ale to jest też objaw związany z chorobą otyłościową, powikłanie choroby otyłościowej. Nie możemy zapomnieć o szeregu objawach związanych z funkcją układu ruchu, o zmianach zwyrodnieniowych stawów, o zmianach związanych z chorobami nowotworowymi, bo mamy szereg nowotworów i dowody na to, że one są indukowane istnieniem choroby otyłościowej. Cały szereg chorób ze strony układu, dotyczące układu rodnego i powikłań ginekologicznych, tu z kolei w większym stopniu u kobiet niż u mężczyzn. I to jest też takie często objawy związane z mechanicznymi przyczynami, jak chociażby nietrzymanie moczu u kobiet, prawda? Więc jakąkolwiek sferę byśmy nie dotknęli, jak chociażby kwestie skóry, prawda? To mamy też szereg powikłań, które występują w obrębie skóry i są związane z obecnością tych nadmiernych kilogramów.
No tylko pani profesor, jaki to jest mechanizm? Bo nie uwierzę, że nie spotkała się pani ze zdaniem ze strony pacjentki, którzy mówią, ale pani profesor, ja wcale dużo nie jem. To skąd ta otyłość?
No i właśnie, i to jest też taka prosta matematyka, drodzy Państwo, dlatego że to, że ktoś mało je, czy nie je dużo, to wcale nie znaczy, że on robi wszystko, żeby ten balans między przyjmowaniem energii, a wydatkowaniem energii zachować. Ja często mówię, że pacjenci tak oceniają siebie, że przecież ja wcale dużo nie jem, to zawsze pytam, dobrze, ale przyjmuje pani jakąś ilość tych energii, wobec tego zastanówmy się teraz, jak pani tę energię wydatkowuje. Nie udaje się zbilansować masy ciała nie myśląc o tym, jak my tę energię wydatkujemy. Czyli krótko mówiąc, ten balans między tą energią, którą przyjmujemy, a tą, którą wydatkujemy, on generalnie musi być ujemny, żeby można było redukować kilogramy.
A czy to
I
nie
to
jest...
jest ta prosta matematyka.
A czy to nie jest też trochę tak, pani profesor, że nawet jeżeli założymy, że pacjent czy pacjentka mają rację i wcale dużo nie jedzą ilościowo, to przyjmują po prostu bomby kaloryczne?
Oczywiście i tak to jest, więc zawsze to, co mówi pacjent, czy lekarz, czy pielęgniarka, czy dietetyczka, czy edukator, muszą zweryfikować. Dlatego też często prosimy o to, aby pacjenci pokazali nam taki swój przeciętny dzień żywieniowy, żeby to określili. I wtedy my próbujemy pokazać też w odpowiedzi na te ich propozycje, na tą ich wersję, gdzie te kalorie są ukryte, prawda? Gdzie one się tak naprawdę zderzają z tą po raz kolejny z matematyką i okazuje się, że załóżmy dany posiłek to nie jest 200, 300 czy nawet 500 kilokalorii, tylko zdecydowanie więcej. No i tu pomocne są wszystkie programy kaloryczne, dietetyczne. Ja muszę powiedzieć, że my się bardzo dzisiaj posługujemy różnymi takimi narzędziami dietetycznymi, które ściągają sobie pacjenci na swojego smartfona czy iPhone'a i posługują się liczeniem tych kalorii.
No tak, tylko ktoś powie, no ale kto by miał czas na naliczenie tych kalorii, na przygotowywanie tych posiłków, sałatek dietetycznych, obiadków, kolacji i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że to jest tutaj z kolei wielka rola takiego psychologicznego dotarcia do pacjenta, bo jeżeli my diagnozujemy tę chorobę otyłościową i zakładamy, że już ją zdiagnozowaliśmy i postawiliśmy takie rozpoznanie, to zawsze to jest rola lekarza, znaleźć też przyczynę tej otyłości. I my dzisiaj staramy się rzeczywiście tych przyczyn szukać także w sferze psychologicznej czy emocjonalnej pacjenta. Bo jeżeli widzimy, że to jedzenie jest nieodłącznym elementem emocji u chorego, więc czy on ma emocje pozytywne, czy on ma emocje negatywne.
Takie zajadanie stresu?
Zajadanie stresu, ale też w przypadku pozytywnych emocji jakby świętowanie jedzeniem. Tak? Więc jeżeli widzimy takie zależności, to widzimy też, że absolutnie tutaj terapia psychologiczna jest potrzebna i też dobierając farmakoterapię możemy dobrać taki lek, który na tę sferę przyczynowo będzie oddziaływał. Bo mamy dzisiaj takie leki, dzięki którym my możemy indywidualizować leczenie. Czyli nie ma dzisiaj tak, że jeden lek dla wszystkich pacjentów, tylko na szczęście mamy... No może niezbyt szeroki, ale za chwilę będzie szeroki, wachlarz leków, który nam pozwala dobrać terapię do przyczyny danej otyłości.
Jasne, i przychodzi pacjent i co mówi? Proszę dać mi zastrzyk albo lekarstwo, po którym natychmiast zgubię kilka kilogramów?
No niestety ma pan rację, że to jest częsta taka wizja chorego, że przychodząc do gabinetu lekarza uzyska tą cudowną receptę i cudowny lek, a on sam nie będzie nic musiał robić. No i to też jest takie smutne, że my na początku musimy obalić to zdanie pacjenta, musimy zderzyć się z tą jego wizją, że lekarz mu oczywiście pomoże, lekarz mu pokaże kierunki, lekarz mu będzie tym drogowskazem i pomocnikiem w tej drodze, ale że cała ciężka praca to ma być skupiona na pacjencie, bo to niestety z pomocą oczywiście specjalistów, dietetyka, edukatora, fizjoterapeuty, ja już mówię o tych otyłościach naprawdę ciężkich czy olbrzymich, czy psychologa, to jednak ta praca dotyczy samego konkretnego chorego i ten pacjent musi to zrozumieć, że to on musi sam podjąć ciężar redukcji tej masy ciała. Ale zawsze pokazujemy ten szczęśliwy koniec. Pokazujemy to poprawę samopoczucia, to popatrzenie na siebie z przyjemnością w lustrze, ta możliwość zawiązywania samodzielnego butów bez jakichś szczególnych ćwiczeń, żeby to zrobić i się pochylić. pokazujemy te zalety, pokazujemy, zresztą pacjent sam widzi, jak na przykład musi mniej leków do hipotensyjnych, czyli tych do leczenia nadciśnienia stosować, czy też redukuje leki w leczeniu cukrzycy wraz z redukcją kilogramów, więc jakby pokazujemy też te pozytywy i pozytywne strony leczenia tego odchudzania, jak pan powiedział, chociaż się staram w ogóle nie używać już tego słowa, tego leczenia otyłości, aby pacjenta motywować do tej codziennej pracy.
A pani mówi o sytuacji idealnej. Tymczasem, pani profesor, sama pani dobrze wie na pewno, bo to jest tajemnica Poliszynela, że wiele osób, chcąc zrzucić wagę, czy słusznie, czy nie, korzysta z leków, które na przykład dedykowane są osobom z cukrzycą. Po nich, zdobywając te leki różnymi sposobami, chcą uzyskać ten efekt, o którym pani mówi.
Tak jest. Mówimy o analogach GLP-1 i rzeczywiście tak jest. I wie pan, tak sobie myślę czasami, że jest to niemoralne. Czy ja by widzę pozytywy i negatywy tej sytuacji, prawda? Czyli jest to dla mnie negatywne o tyle, i moralnie podejrzane, że taki pacjent z chorobą otyłościową zabiera lek, czyli stosuje lek, który, dzięki któremu on redukuje masę ciała, ale jest to lek, który jest zarejestrowany dla pacjenta z cukrzycą, prawda? Ale z drugiej strony sobie myślę, ale jeżeli u tego konkretnego pacjenta ta redukcja masy ciała zapobiegnie wystąpieniu cukrzycy u niego, czy zapobiegnie wystąpieniu nadciśnienia tętniczego, czy też innym chorobom, to sobie myślę, no z drugiej strony, jakie my mamy prawo tak stratyfikować tutaj ten lek, skoro efekt redukcji masy ciała jest tak oczywisty, jednoznaczny i zadowalający dla obu stron. Muszę powiedzieć, że sama się tu kłócę z takim moją oceną tej sytuacji.
Pani profesor, odchudzać się, czy redukować masę ciała, czy leczyć chorobę otyłościową, bo to jest ten zwrot, którego pani używa, nie warto na własną rękę.
Oczywiście nie warto na własną rękę. Im bardziej się zajmuję teraz leczeniem otyłości, tym bardziej widzę, jak sobie sami robimy krzywdę, bo zbierając wywiad, słyszę, jak pacjenci mieli kilka różnych zrywów. Już tu nie będę cytowała ośrodków czy miejsc, gdzie tak zwane to odchudzanie było im proponowane i oni w ten tryb wchodzili, a potem mieli absolutnie nawroty otyłości. My dzisiaj, jeszcze raz to powtórzę, otyłość to choroba. W związku z tym, jeżeli to jest choroba, to włączamy leczenie i mamy dzisiaj narzędzia do leczenia tej jednostki chorobowej. W związku z tym nie robimy takich zrywów, że leczymy się 3 miesiące, bo za chwilę wakacje, nie odchudzamy się przez miesiąc, bo za chwilę wesele, przyjaciółki i muszę dobrze wyglądać, tylko jeżeli mam stwierdzoną chorobę otyłościową, to ją leczę. Leczę ją 6 miesięcy, 12, rok, 2, 3 lata, tak? Mam jakiś cel leczenia, mam jakiś lek do leczenia, tak jak w nadciśnieniu tętniczym. Mam cel normotensja, a tu mam cel normomasa, tak?
No, o ten cel muszę jeszcze zapytać pani profesor, bo czy rzeczywiście on tu jest kluczowy, znalezienie sobie takiego celu, bo pewnie też pani słyszała, że ja nie mam dla kogo się odchudzać. Co tak, już mam swoje lata i nie jest mi to kompletnie potrzebne.
Ja muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście ja to gdzieś jeszcze słyszę, że nie mam tego celu, ale coraz częściej, kiedy mówimy pacjentowi, że on przy redukcji masy ciała rzędu 5 czy 10% masy wyjściowej uzyska poprawę samopoczucia, nazywając to konkretnie właśnie poprawę w tym na przykład samodzielnym lepszym chodzeniu, tak, czy w lepszym wyglądzie, to ja muszę powiedzieć, że to często pacjentów jednak przekonuje, że poprawi się ten komfort życia u chorego w tych codziennych czynnościach, że będzie mógł ten ktoś, bo mówimy tu o osobach starszych, spędzać więcej czasu z wnukami, że będzie bardziej mobilny i pójdzie na ten plac zabaw z wnuczką. To jest to indywidualne dotarcie do tego indywidualnego celu, tak? Zawsze musimy popatrzeć na naszego pacjenta jako na oddzielną historię i na jego potrzeby, jego możliwości, jego choroby współistniejące, a nawet na to, jakie on ma możliwości finansowe. Więc ta indywidualizacja podejścia też nam gwarantuje sukces.
Pani profesor, jakie powinny być pierwsze kroki tych osób, które mam nadzieję po tym naszym również dzisiejszym programie dojdzie do wniosku, że, no, że jednak coś trzeba będzie zmienić. Te pierwsze kroki to powinno być.
Te pierwsze kroki to chyba powinien być jednak lekarz rodzinny, po to, żeby zdiagnozować, czy rzeczywiście i jaki jest ten problem. Czyli krótko mówiąc, czy jest choroba otyłościowa, czy są powikłania choroby otyłościowej i czy to jest czas na to, żeby wdrożyć programy tylko związane z modyfikacją stylu życia, czy dołączyć farmakoterapię. Proszę pamiętać, że lekarze rodzinni też są dzisiaj bardzo tak ustawieni na ten cel leczenia choroby otyłościowej. Oni absolutnie to widzą i lekarze rodzinni mają narzędzia, żeby to leczenie prowadzić, ale mają też możliwości kierowania do specjalistów, bo dla mnie, niezależnie od specjalizacji, którą wykonujemy, to każdy powinien umieć, chcieć, i chcieć także leczyć chorobę otyłościową, bo dzięki temu zapobiegamy mnóstwu powikłaniom, które taka choroba otyłościowa wygeneruje.
O czym przekonywała profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, szefowa Katedry i Kliniki Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dzisiejszy gość Szlachetnego Zdrowia. Dziękuję pięknie, pani profesor.
Dziękuję również, dobranoc.
Dobranoc.